18 czerwca 86. Jałmużna. Jałmużna pierwsza. Nareszcie zawarłem umowę z żebrakami. Co za ulga. Że jestem śmieszny? Oczywiście. No i co z tego? Od czasu, gdy żal ściska mi gardło, odkryłem w sobie szczodre serce. Znów zacząłem zauważać ludzką nędzę, jak za czasów dzieciństwa. Bo na obronę małego 10-letniego Piotrusia, dla którego nie mam żadnej czułości, muszę przyznać, iż cierpiał z powodu cierpienia innych. Całymi wieczorami debatował ze swą mamą, jakby tu po chrześcijańsku pomóc bliźnim. No, ale to tylko nawias. Po czym ta nędza ubogie, bo ta właśnie wydawała mi się najgroźniejsza, zanim odkryłem kilka innych równie bolesnych, przeszła mi z serca do głowy. Zacząłem ją myśleć. A nigdy nie spekuluje się lepiej, niż zapożyczając pojęcia od innych. Jednym słowem, stałem się marksistowskim lewakiem. Jeszcze mając 38 lat, głosiłem hasła rewolucyjne. Było tak dobrych 15 lat z rzędu. Nędza ludzka była wtedy winą systemu, z którym należało uregulować rachunki, rozstrzeliwując kilku draniów podczas anielskiej rewolucji. Gdy koło 40 nadszedł sukces, pieniądze, łatwe życie i nadzieja sławy w lansowaniu Beksa, to zapomniałem o zapomnianych. Ta plaga ludzkości, mówiłem do siebie, czytając artykuł redakcyjny w Le Monde, napisany przez takiego jak ja inteligenta. Inteligenta pozytywnego, inteligenta głoszącego postępowe myśli. Bo o ile na początku mojego małżeństwa jeszcze zdarzyło mi się przez 3 dni użyczać dachu nad głową kroszatce z małą dziewczynką, którą zgarnąłem na polach elizejskich, o tyle teraz przestałem wysyłać pieniądze instytucjom charytatywnym. Za to zadeklarowałem fiskusowi kilka darów, żeby mi je odliczył z podatków. Wskazówka zegara doprowadziła mnie dzisiaj do punktu zero. A otóż i litość dla innych, która mnie dogania. Znów jestem wrażliwy i zauważam wyciągnięte ręce. Z początku pasywnie i z zażenowaniem, bo to żenujące mieć złe sumienie. A co też ja mogę poradzić na ich nędzy? Nic. Zacząłem sobie mówiąc, mijając ich. To też nie robiłem nic i szedłem dalej. Żeby nie natknąć się na ich wzrok, patrzałem w niebo albo uważnie czytałem Le Monde. Ale wewnętrznie zaczynałem zgrzytać zębami. Po co mi ten tu psuje popołudnie? Czytałem spokojnie gazetę pełną współczucia dla biednych, a on mi przypomina nieprzyjemne rzeczy. Że mogłem mu pomóc? No jak, dając franka? To kropla w morzu. Za każdym razem, kiedy przechodził jakiś biedny, refren recytował mi się przed czaszką. Na koniec stało się to obsesją. No, jestem chujem, egoistą. I tu znalazłem wyjście. Zawarłem porozumienie z sumieniem. Da mi spokój w zamian za jednofrankową monetę, którą wręczę każdemu żebrakowi. No niech będzie, że nic w tym spontanicznego. Niech będzie, że to owoc mego merkantylnego umysłu umawiającej się strony. Niech wam to wszystko będzie. Ale co rano w pierwszym napotkanym kiosku rozmieniam 15 franków, po czym w każdą wyciągniętą rękę wsuwam jednego. Wychodzi to mniej więcej 10-15 dziennie, powiedzmy 12, cena jednej kawy ze śmietanką. A ponieważ ze względu na zdrowie muszę ograniczyć jej konsumpcję, to mój budżet nie traci równowagi. Od tego czasu kosztuje przyjemności spokojnego sumienia, które wynajmuje za 360 franków miesięcznie. 18 czerwca 86. Lektura. A przestań, nie mów mi już o tym. Czytaj dalej. Nie. Najpierw musisz mi powiedzieć, co on ci powiedział. Jeśli znów zaczniemy o tym mówić, to nie usnę. No czytaj. Na 3 minuty Ania powraca do lektury Wielkiej Czystki Aleksandra Weisberga Cybulskiego, którą czyta mi do poduszki od tygodnia. No tak to już jest od lat. Zanim zaśniemy, żona czyta mi kilka stronic. Kładę się wtedy na lewym boku i przytulam do niej. Ona leżąc na wznak podkurcza nogi, a ja kładę moje pod jej i też je podkurczam. W czasie, gdy mi czyta, no około kwadransa, jak niemowlę, które ssie pierś matki, tak ja całuję jej ramię i bark. Po chwili nadchodzi sen, gasi światło, a ja obracam się na prawy bok. Z kolei ona przytula się do moich pleców i palcami lewej stopy obejmuje moje ścięgna Achillesa. Potrzebuję tego. Potrzebuję tego, bo inaczej nie zasnę. Jej prawa ręka musi koniecznie spoczywać na moim biodrze. Ale po co ja opowiadam te wszystkie drobne manie? Nalegam, żeby czytała dalej, żeby czytała dłużej. Chciałbym jak najszybciej zasnąć i o wszystkim zapomnieć. I już o tym nie myśleć, nie myśleć w kółko o gromadzących się oznakach końca. Rzeczywiście, bojąc się, że niczego nie sprzedam na następnej wystawie, Wesz nie godzi się na wynajęcie galerii z płatnością po jej zakończeniu i zastawem w postaci obrazów. Chcę, żebym mu zapłacił z góry za całość. Pani Afkami, tak pełna entuzjazmu jeszcze tydzień temu i tak chętna do kupienia wieczoru wigilijnego, nie daje znaku życia. 5 obrazów jest wystawionych na salonie, figuracja kryptyczna, ale pies z kulawą nogą tam nie zagląda. Nie ma żadnego nowego klienta w mojej kancelarii. Jest już 17 czerwca i miesiąc kończy się bez dopływu pieniędzy. Kontakt z panią Angelis, na którą trochę liczyłem, no, że zapuszczę korzenie w Stanach, nie wypalił. A dziś po południu rozmawiałem z niejakim Piliszkiem, dyrektorem polskiego wydawnictwa Arkady, który zamierza wydać album Beksa w Warszawie. Od dawna już proponowałem mu współpracę w celu wydania przy sposobności dodatkowej wersji po francusku, bo swoimi własnymi środkami nic nie zdziałam. Dlaczego nie chcesz mi powiedzieć? Pyta Ania. Ale co ci zaproponował? Okej, a więc mówmy o tym. No ale znów się zdenerwuje i nie zmrużę oka. Piliszek jest gotów zrobić to wydanie po francusku na czerwiec 87, a więc za rok. No pasowałoby mi to do wystawy na 87 rok, ale postawiłem warunek, że jeśli tekstem wprowadzającym będzie tekst Nyczka, to ja go zaadaptuję w wersji francuskiej. A jakie to ma znaczenie? Dlaczego nie taki, jaki jest? No to co, znów chcesz przysporzyć sobie roboty? Już ją zrobiłem. Już tę adaptację zrobiłem i to przed paroma miesiącami. Merytorycznie tekst Nyczka jest dobry, ale jest słabo napisany. Adaptacja już jest gotowa. Wystarczy ją przepisać na maszynie. Ale Nyczek poczuje się urażony i się sprzeciwi. Powiedziałem Piliszkowi, że mógłbym wziąć 1000 egzemplarzy po 80 franków za sztukę, ale po zastanowieniu już zorientowałem się, że to za drogo. A więc zadzwoniłem do niego, żeby powiedzieć, że nie będę mógł zapłacić więcej niż 60 franków. Za to wezmę od niego 2000 egzemplarzy. No ale gdzie znaleźć forsy? No a jeśli byś się nie upierał przy wystawie tej jesieni, to mógłbyś wytłumaczyć. Ale mówisz byle co. Temu szczurowi nie ma co tłumaczyć. Jest taki, jaki jest i nie dlatego, że nie rozumie. Tłumaczenie na nic by się tu nie znało. Od czasu, gdy poczuł, że słabnę, że nie mam pieniędzy i pewności co do sprzedaży, zachowuje się jak wszystkie szczury. Ucieka ze statku. Tym razem nie ustąpi. Nie ma już przed sobą nadętego Dmochowskiego, pewnego siebie i swego zwycięstwa. Chce mieć gwarancję. Nie zaakceptowałby procentu od sprzedaży jako formy zapłaty, nawet gdybym mu zaproponował 50%. Nie wierzy w sprzedaż. Obrazów zastaw też nie chce. Od czasu, jak mnie widzi niepewnym, nie chce podejmować najmniejszego ryzyka. Nie powinieneś się odkrywać ani przed nim, ani przed nikim innym. No łatwo powiedzieć. No nadszedł moment, w którym już nie mam środków, żeby mamić ludzi co do mojej sytuacji finansowej. To już ostatni termin, żeby zacząć przygotowania do jesiennej wystawy, a ja nie robię nic, no bo nie mam ani franka. Zaczyna to być widoczne, no wyobraź sobie. Szczęście jeszcze, że udało mi się ukryć moją niewypłacalność przez 6 ostatnich miesięcy. No to odpuść te wystawy na jesieni. Oj, przestań, nie mówmy już o tym. Ta wystawa jest absolutnie konieczna. Ona jedna może nas wydobyć na wierzch. Ania czyta przez minutę, po czym znów przerywa. Dlaczego nie skoncentrować się tego roku na albumie, co? I na kancelarii? Zrobić wystawę w przyszłym roku. A gdzie? Ta kanalia weż nie wynajmie mi już galerii. Choćby z zemsty powie mi nie. No i gdzie wtedy zrobić wystawę? A u innych? A jakich innych? Zapomniałaś o moich bezowocnych poszukiwaniach galerii, która by wystawiła Beksa? Zapomniałaś, ile razy mi odmówiono? No tak, ale wtedy nie miałeś niczego, żeby wzbudzić ich zaufanie. Dysponowałeś tylko księgą wycinków prasowych z kilkoma reprodukcjami, które zebrałeś to tu, to tam. No nie miałeś ani filmu, ani penthouse, ani famy o twojej wystawie, ani salonów, na których Beks był pokazywany przez ostatni rok. A teraz jest inaczej. Wtedy nie miałeś niczego w ręku. No spróbuj znów popytać po galeriach. A oprócz tego 100 rzeczy może się tymczasem zdarzyć. Może ta wystawa, którą Jasia montuje w Oslo, no kto wie, no może się uda. No tak, to prawda. No cóż ja ci mogę powiedzieć? Wszystko może się jeszcze zmienić. Przez niczego nie rezygnuję, to prawda, ale jak teraz pchać tę taczkę? Czym zapłacić Beksowi? On nie zgodzi się na najmniejszą zwłokę. Niedługo jadę do Polski. Dorzucam po dłuższym milczeniu. Po co? Żeby przywieźć obrazy, które złożę na składzie u nas. Nie mamy już nawet wolnego centymetra. Jeśli nie mam robić wystawy, to po co je przywozić? Co powiedzieć Beksowi? No jak się wytłumaczyć? Jego znam. To zacznie mnie podejrzewać, że chcę go oszukać. No powiedz mu prawdę. No powiedz mu, że chcesz się skoncentrować na albumie, bo to jest na razie najważniejsze, a że wielką wystawę urządzisz w przyszłym roku. No będzie jej wtedy towarzyszył album. Ale w przyszłym roku najprawdopodobniej nie będę miał grosza. Prawda, że obecnie też nie mam nic. Ale jeśli uda mi się zaspokoić naszych wierzycieli za rok, być może wyjdziemy z długów. Może spłacimy również bank. Ale w takim razie nie zostanie mi nic, żeby zmontować nową wystawę. No czytaj, może nareszcie zasnę, bo inaczej mam noc z głowy. Znowu zaczyna czytać. 20 minut potem przestaje całować jej ramię. Obracam się na prawy bok. Ona gasi światło, przytula się do moich pleców. Obejmuje palcami lewej stopy moje ścięgna Achillesa i kładzie mi rękę na biodrze i zasypiam. No nie na długo. 2 godziny później budzę się z zaschniętym gardłem. Chcę mi się płakać. A ponieważ jednak nie umiem płakać, wstaję, idę do gabinetu i piszę niniejszą notatkę. Powoli uspokajam się, mija godzina. Supeł w żołądku rozluźnia się i mogę znów wrócić do łóżka, by zasnąć. 19 czerwca 86. Nadzieja na sprzedaż. Lecąc na złamanie karku w dół, na chwilę przystanąłem, a mam się zaraz spotkać z panią Afkami. Czekając na nią, przez moment przyglądam się sobie. O, coś nowego. Stwierdzam, że nie pytam się z lękiem, uda się czy się nie uda. Boże, żeby się udało. A jeśli się nie uda? Doszedłem do takiego stopnia zwątpienia, że przestałem już wierzyć w cokolwiek. Nie dlatego, żeby sobie nadać fatalistyczną, mroczną i romantyczną pozę. O nie. Ani nie dlatego, żeby nie zapeszyć, mówiąc sobie, to źle się skończy, a jednocześnie mieć nadzieję, że stanie się odwrotnie. Ani wreszcie nie dlatego, żeby się przygotować psychicznie na najgorsze, a jak się już stanie, żeby nie odczuć bólu. Nie, po prostu stwierdzam, że nie mam nadziei. Tak więc za 15 minut zobaczę się z panią Afkami. Czekam na nią. W kawiarni naprzeciw opery. Ma mi dać ostateczną odpowiedź. Czy kupi wieczór wigilijny? W zasadzie wszystko jest jeszcze możliwe. Dwukrotnie powiedziała mi tak. Po czym nie dawała znaku życia, ale również nie odmówiła memu zaproszeniu na obiad. Jednocześnie informuję, że jej mąż jest przeciwny zakupowi, bo uważa, że cena jest za wysoka. Już widzę wszystkie drzwi, które by się otworzyły, gdyby kupiła. Byłaby to moja pierwsza sprzedaż obrazu Becksa. Prawda, że nie rozwiązałaby ona moich problemów. Daleki byłbym jeszcze od tego. Ale pozwoliłaby mi stawić czoło najbardziej naglącym wydatkom. Miałbym trochę pieniędzy, żeby częściowo zwrócić dług bankowi i pojechać do Polski, by zabrać czekających tam na mnie 21 następnych obrazów, a może zapłacić również to, co jestem winny Szydle. W każdym razie wystawy w tym roku nie uda mi się zrobić. Zaczynam się już do tego przyzwyczajać. Nie na to więc trzeba mi pieniędzy, ale nadchodzą inne wydatki związane z Becksem i owe pieniądze byłyby błogosławione. Błogosławione również dlatego, że pozwoliłyby mi chwilę poczekać, zanim odegra się następny akt mojej ponurej degrengolady. A może tymczasem zdarzyłby się jakiś cud? Ten hipotetyczny cud to zwłaszcza Fielderbaum, który był u mnie w lutym i zdawał się być zainteresowany Don Kiszotem. I od tego czasu zamilkł, po czym nagle się pojawił. Proszę mi wybaczyć, że tak długo milczałem. Podczas następnego pobytu w Paryżu skontaktuję się z panem. Pieniądze pani Afkami pozwoliłyby mi również serio zaangażować się w wydanie albumu Becksa przez Arkady. Rozmawiałem o tym z dyrektorem Piliszkiem 2 dni temu podczas jego pobytu w Paryżu. Dzięki tym pieniądzom rozmowy z Arkadami nabrałyby trochę wiarygodności, może nie w oczach samego Piliszka, który nie zna mojej sytuacji finansowej i sądzi, że jestem poważnym i wypłacalnym partnerem, ale w moich własnych oczach, bo rozmawiałem z nim, targowałem się i wymagałem, wiedząc przecież, że wszystko to do niczego nie prowadzi, bo gdy nadejdzie moment podpisania umowy, w ostatniej chwili będę zmuszony się wykręcić pod byle pretekstem. Czerwca 86. Pani Afkami. Pani Afkami przejdzie do historii. No powiedzmy do historii beksińskiej, ale też do tej jedynej, która mnie interesuje. Spotkaliśmy się dzisiaj w dzielnicy Odeon i wypiliśmy kawę na tarasie La Palette, rozmawiając o moich projektach dotyczących Becksa. Po czym, gdy doprowadzałem ją do jej samochodu, wyjęła nareszcie tę tak upragnioną kopertę. bo przez cały czas trwania rozmowy piłowała mi mózg obsesyjna myśl, czy rzeczywiście kupi. Czy też na koniec naszej rozmowy powie, jeszcze nie jestem gotowa, to malarstwo jest takie trudne, albo mój mąż uznał, że no, albo jeszcze inaczej, bo po zastanowieniu się doszłam do wniosku, że to za drogo, no i tak dalej. Jednym słowem, wypłaciła mi pierwszą ratę, 20 tysięcy franków, za obraz, który sam nabyłem od Szydły i który nazwałem, a może to on go tak nazwał, Wieczór Wigilijny. Mam nadzieję, że nie będę miał kłopotu w uzyskaniu od niej reszty tego, co mi jest winna, to znaczy dalszych 60 tysięcy franków, bo sprzedałem jej ten obraz za 80 tysięcy, co w porównaniu z moimi długami jest kroplą w morzu, ale samo w sobie jest pokaźną sumą równą 9 moim uniwersyteckim pensjom. Ale czy mi wypłaci resztę, czy też mi jej nie wypłaci, i tak jestem wdzięczny, a to co najmniej z 3 powodów, bo zainaugurowała nową erę w moim życiu. Jest pierwszą osobą, która kupiła ode mnie obraz Becksa. Bo tarapaty finansowe, w jakich się znajduję, zmusiły mnie do sprzedania obrazu daleko taniej, a przecież nie starała się ze mną zbytnio targować. Bo świadomy, że Wieczór Wigilijny jest teraz w jej rękach, godzi mnie z myślą, że go na zawsze straciłem. Co do tego ostatniego powodu, to ucieszył mnie, ponieważ gdy zaraz po zabraniu obrazu z salonu porównania we wtorek 25 maja chciałem go zawieźć jej do domu, pani Afkhami poprosiła, żeby z tym poczekać do jej powrotu z Cannes. Ale przecież tymczasem mógłby wisieć u pani w domu, przekonywałem ją. A jeśli włamanie mieszkanie, odpowiedziała mi w swej złej francuszczyźnie, inne rzeczy nieważne, a jeśli ukradli obraz? Była to taka dokładnie reakcja, na jaką liczyłem. Bo na początku mojej beksowej kolekcji, gdy szedłem do kina lub do restauracji, nie mogłem się skoncentrować na fabule lub na rozmowie. A jeśli ktoś się do mnie włamał, myślałem, a jeśli mi ukradli obrazy, no trwało to wiele miesięcy i stało się obsesją. To też, gdy pani Afkhami powiedziała mi, że przeżywa podobne lęki, spontanicznie pocałowałem ją w rękę. 19 czerwca 86. Rok jest. Nie godzę się z tym, co mówisz, ale będę się bił do ostatniego, żebyś to zawsze mógł powiedzieć. 2 afery spadły mi prosto na pysk. Brawo! Pierwsza to wybór Kurta Waldheima na prezydenta Austrii. Druga to praca habilitacyjna Henri Roquesa na temat raportu Gersteina. 2 afery, punkt 12. Najpierw więc wrzaski tutejszej propagandy przeciw Waldheimowi. Hitlerowiec, morderca, kat, zajmiemy się jego przeszłością. No wyglądało na to, że jest już ugotowany. Bo któż ośmieli się dyskutować o niuansach Shoah, wiedząc, że zaraz będzie oskarżony o podleczeństwo? Natomiast dyskretnie przymilczymy, że tak naprawdę to jest znienawidzony za to, że gdy był sekretarzem generalnym ONZ, prowadził politykę propalestyńską. Sterroryzowani intelektualiści nie zażądają uczciwego procesu, gdy ofiara żąda zemsty, a temat jest tabu. Opinia publiczna też połknie haczyk i niczego nie wywącha. Zaraz tu podliczymy pana Waldheima rachciach. Ale coś skrzypi i coś się zacina. Austriacy mówią, poszli won, nic wam do tego. Zajmujcie się swoimi własnymi sprawami. Demoliberalna propaganda nie będzie nam dyktowała, kto ma być naszym prezydentem. Kilku uczciwych intelektualistów żydowskich też żąda dowodów. Pierwszym z nich jest Wiesenthal, który po cichu radzi, dajcie spokój, tylko się ośmieszycie. Dziś mój znajomy z Uniwersytetu, Daniel Amson w Le Mans, również się sprzeciwia że Waldheim nic nie zrobił, żeby zapobiec zbrodniom biczerowskim, to pewne. Ale nie ma na razie żadnego dowodu, że w nich osobiście uczestniczył. W świetle posiadanych dowodów wydaje się, że zachowywał się tak, jak zachowały się miliony Niemców i Austriaków. Entuzjastycznie kochał Hitlera. Ani więcej, ani mniej. No i dobrze ci tak, propagando. Miałaś nadzieję zamknąć wszystkim gębę? Pod pozorem szacunku dla pamięci o milionach zamordowanych przez hitlerowców ludzi liczyłaś, że uda ci się po cichu wyrównać rachunki z twoim obecnym wrogiem politycznym. Taka sama komedia z pracą habilitacyjną Henri Roquesa. Jak ta kanalia może podawać wątpliwość istnienie komór gazowych w obozach koncentracyjnych? Jak komisja uniwersytecka złożona z profesorów mogła mu postawić za to piątkę? To z pewnością neohitlerowcy. Po czym pojawia się na scenie rektor Uniwersytetu w Nantes, w którym owa praca habilitacyjna była broniona i opowiada, jak cała jego rodzina została wymordowana w Oświęcimiu. Tym bardziej cieszę się, że jego koledzy odważyli się na poważną dyskusję o dowodach, jakie istnieją na temat komór gazowych. A dziś w Le Monde sam zainteresowany publikuje list, w którym mówi mniej więcej, co następuje. Przeczytajcie dokładnie moją pracę i przestańcie na chwilę wrzeszczeć i przeczytajcie to, co napisałem. Ograniczyłem się do analizy raportu niemieckiego oficera Gersteina na temat komór gazowych i wykazałem, że jest w wielu miejscach sprzeczny i w wielu innych nie odpowiada na żadne pytania. O samych komorach gazowych nie mówiłem nic. Polemizowałem tylko z dokumentami, przede wszystkim na temat raportu Gersteina, na podstawie których historycy opierają twierdzenie o ich istnieniu i wykazałem słabe strony tych dokumentów. Dobrze ci tak, propagando demoliberalna. Myślałaś, że uda ci się zakazać wszelkie dyskusje o horrorze, jak niegdyś zakazywano dyskutowania o diable, ty, co zalewasz ludzi powodzią połowicznych prawd, które trzeba wierzyć na słowo i milczeć pod karą ucięcia języka, półprawd, które recytują codziennie tysiące polityków i miliony zwykłych ludzi, bo wszyscy oni drżą, sterroryzowani przed dziką bestią, jaką gotowa jesteś na nich spuścić opinię publiczną. Upojonym sloganami demosem, który w jednej chwili zrzuci się, żeby ukąsić tam, gdzie mu wskażesz. Powiedzmy wyraźnie. Ani myślę bronić Kurta Waldheima, a wraz z nim 30 czy 40 milionów Niemców i Austriaków, którzy bez pamięci kochali Hitlera. Do pana Henri Roquesa też żadnej sympatii nie żyje. Łatwo mi sobie wyobrazić, jakie nabożeństwo prawdopodobnie miałby w czasie wojny Kurt Waldheim do Hitlera i domyślam się, do czego tak na dobrą sprawę zmierza Henri Roques, utrzymując na pozór niewinnie, że raport Gersteina niewiele jest wart. Natomiast oficjalnie nic nie wiem i żądam dowodów. Dowodów, że Waldheim własnoręcznie mordował Żydów z jednej strony, a z drugiej, że rzeczywiście istniały komory gazowe do zabijania ludzi na Majdanku, w Treblince czy w Oświęcimiu. Jeśli uczciwy proces udowodni im winę, że jeden zabijał, a drugi kłamie, obaj powinni być powieszeni za jaja i dyndać dotąd, aż życie z nich wycieknie kropla po kropli. Tego uczciwego procesu wam nie daruję, panowie demoliberałowie. I te dowody musicie mi dostarczyć. Do tego czasu będę udawał naiwnego i w nic z tego, do czego mnie zmuszacie, bym wierzył na komendę, nie będę wierzył. O, no, nie mam żadnej wątpliwości, bo za dużo słyszałem świadectw, że istniały komory gazowe i że wiele milionów ludzi zostało w nich uduszonych przez hitlerowców w najstraszliwszej maszynie do odręczenia ludzi, jaką znała historia. Iluż moich bliskich poszło tam z dymem? Ale powtarzam, wrzask nie zastąpi zimnego dowodu prawdy. Bo to, czego nie mogę przełknąć, to potoków propagandy, która nas na co dzień zalewa. Potoków gotowych, spreparowanych myśli, których prawdziwości nie wolno mierzyć ani ważyć. Potoków papki, która ma zastąpić inteligencję i dowody winy, propagandy, która zakazuje wypowiedzieć się przeciwnikowi, nawet gdy jest katem i oskarża wrogów bez dowodów. A wreszcie żygam na tych, którzy korzystają z klimatu intelektualnego terroru wokół świętych tematów i starają się wyrównać porachunki ze współczesnymi przeciwnikami politycznymi, podjudzając przeciwko nim ogłupiałą opinię publiczną, która jak wściekły pies zrzuca się na tego, kogo się jej wskaże. A tu aż klepie się po udach z uciechy. Choć raz rozkwasili sobie mordy. No szkoda tylko, że w dwóch sprawach, w których głęboko w to wierzę, ale żądam dowodów. Prawda jest po ich stronie. Podskakuję więc z radości i znalazło się kilku profesorów gotowych uczestniczyć w komisji oceniającej pracę habilitacyjną Henri Roquesa i tacy Wiesenthal i Jamson, którzy żądają wytoczenia poważnego procesu z dowodami w ręku Kurtowi Waldheimowi. Ale najbardziej się cieszę z tego, że Le Monde wlazł po uszy w tę zgniłą kombinację, sam też oskarżając bez dowodów i że znów okrył się śmiesznością. Ta twierdza poprawnych myśli, ta wspaniała kurwa za 4 franki 50 centymów, którą pierdolę codziennie za grosze i to z jakim orgazmem, a którą potem rzucam do śmieci, bo zapominam o niej, a nazajutrz o godzinie 14 potulna i zgodna, absolutnie nieobrażona, że ją wczoraj tak potraktowałem, znów wraca do mnie, by spółkować za jedyne 4 franki i 50 centymów. Do czego on zmierza? Zapyta się 9 na 10 ludzi. Codziennie czyta Le Monde, a po czym nazywa go kurwą. Nie wątpi w zbrodnie hitlerowskie, a żąda mimo to dowodów i broni prawa wrogów do obrony przed poważnym sądem. Nie, no on chyba ma coś z głową. No, może by go tak po cichu zamknąć. To nikt nawet się nie spostrzeże. Ale gdyby się wydało, to Le Monde wszystko może wytłumaczyć, zaraz sprawie łeb ukręci. No, na szczęście nie zależy mi na tym, by zrozumiało mnie 9/10 ludzi i kpię sobie z tego, że będą moimi wrogami. Jedynie ci pozostali mnie interesują. Ta ostatnia 1/10. Ci wszyscy, którzy jak ja czują się zakneblowani, steroryzowani, zatrzaśnięci przez demoliberalną propagandę i przez tłum, który trzyma na smyczy opinię publiczną czytelników, wyborców, klientów, pracowników i żołnierzy. Demos! Nienawidzę propagandy. Czy będzie goebbelsowska, czy też humanistyczna, demokratyczna i liberalna. 20 czerwca 86. Jałmużna 2. Następna opowiastka o żebrakach. A otóż, co mi się przed chwilą przydarzyło? No, można pęknąć ze śmiechu. Elegancki, a nie ubiera mnie, jakbym był modelem Scherera, schodzę w dół pól elizejskich. Na wysokości Awenii Georgesa V widzę cygankę z dzieckiem w ramionach. Siedzi na ziemi i pracuje. Twarz skrzywiona, głos błagalny. No i nikt nie zwraca na nią uwagi. Zatrzymuję się na chwilę i szukam w kieszeni franka, którego jej jestem winien. Co przyrzeczone, to się należy. Jak każdy burżuj, który zawarł umowę choćby z własnym sumieniem, skrupulatnie wywiązuje się ze zobowiązań. Ale orientuję się, że w kieszeniach nie mam bilonu. Może więc w torbie znajdę poszukiwanego Franka. Wkładam rękę i szukam po omacku. W tym samym momencie przychodzi jakiś dystyngowany pan, co najmniej dyrektor, pod 60 z Rolexem na przegubie, patrzy i widzi, że jestem dobrze ubrany. To też czuję się bezpiecznie. Zbliżając się, mówi, to są, widząc jednak, że zamykam torbę, oddala się trochę zażenowany i wyjaśnia odchodząc, no myślałem, że pan chciał. I wietrze, co ma stać się za chwilę i za żadną cenę nie chcę, żeby mi to umknęło. Pośpiechu od nowa zaczynam szukać w torbie. Nie znajdując franka, wyjmuję pierwszą monetę, na jaką wpadam. 10 franków. Trudno, trudno. Mój jegomość poszedłby sobie, gdybym szukał dalej. Oprócz tego nie chcę się ośmieszyć, bo jak na człowieka patrzą, to trzeba dawać sowicie. A może te 10 franków, mówię sobie, jeszcze bardziej go rozłości, bo przeczuwam, o co mu chodzi. Niedbale rzucam monetę cygance. Mój jegomość połyka haczyk, tak jak się tego spodziewałem, bo w ten sposób może wybrnąć z żenującej sytuacji i usprawiedliwić fakt, że przed chwilą wmieszał się w moje prywatne sprawy. A oprócz tego uda mi się dać mu tę lekcję moralności, która omal mu nie przeszła koło nosa. Komedianci, mówi do mnie z sympatycznym uśmiechem. Dlaczego? Pytam hipokryta, udając, że ciągle nie rozumiem, do czego zmierza. Nie wie pan? No to są komedianci. Czy pan myśli, że ta to jest naprawdę biedna? Do niego głosu jest przyjazny, a pytanie zadanie w literackiej francuszczyźnie. To każdy musi z czego żyć, odpowiadam sentencjonalnie, z nic nie wyrażającą twarzą. I moja odpowiedź zbija go z tropu. Jak ją zaklasyfikować? Czego właściwie ma się spodziewać? Nie pozostaje mu nic innego, jak brnąć dalej. Ach tak, żyć, no pan raczy żartować. Stale się uśmiech, ale już mniej. Codziennie rano dwóch mężczyzn w Mercedesach przywozi je tutaj i wieczorem zabiera. No, to wszyscy oni siedzą na złocie. Czytał pan ten artykuł Figaro? Dorzuca? Nie czytuję Figaro, przerywam mu lodowatym tonem. No i mam to, czego chciałem. Nie widzę celu w kontynuowaniu gry. Konkluduję, więc skłując go tam, gdzie go to najbardziej zaboli, ostentacyjnie okazuje pogardę dla tego ograniczonego manichejskiego dziennika, który czytają wyżsi urzędnicy i zamożna inteligencja. No teraz już wie, że wszystko się skwasiło. Ma 3 wyjścia. Ośmieszyć mnie, obrócić incydent w żart, obrazić mnie. Próbował 2 pierwszych rozwiązań, nic z tego nie wyszło. Nie jest wystarczająco dowcipny, żeby dać sobie samemu radę, a ja nie chcę mu pomóc. To też rzuca. Zachęca pan do żebractwa, idiota. I odchodzi z czerwoną twarzą. Robi kilka kroków, po czym zatrzymuje się na ułamek chwili, mając nadzieję, że usłyszy z mojej strony, sam jesteś idiota. Ale widząc, że patrzę na okno wystawowe z miną człowieka, który o wszystkim już zapomniał, odchodzi ostatecznie, nie otrzymawszy rewanżu. Cieszę się. Nie zmarnowałem tych 10 franków, chociaż mimo wszystko byłem zbyt szczodry. Będę musiał odliczyć innym żebrakom, których spotkam dzisiejszego dnia, te 9 franków, które przepłaciłem.